Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Nie był to bogaty weekend, tak delikatnie mówiąc, no ale co nie znaczy, że nic się nie działo i co nie znaczy, że nic tu dzisiaj nie będzie, że to nie oznacza, że powiem, no dobrze, to wszystko, dziękuję, dobranoc. W ostatniej prostej dzisiaj zajrzymy do wydarzeń ligowych, będzie także kajakarstwo, także inne wydarzenie, jeżeli chodzi o gorzowski sport, i zajrzymy też, co słychać u naszych gorzowskich pływaków i pływaczek. Zacznijmy od wydarzeń ligowych, a zaczniemy konkretnie od Energa Ekstraligi i Unihokeja Mężczyzn. Tam zespół pierwszego LOKS Floorball Gorzów pokonał na wyjeździe Johnny Bros Olimpia Osowę, Gdańsk 11-5. Spotkanie bardzo ważne przede wszystkim pod tym względem, że gorzowianie właściwie dzięki temu praktycznie zagwarantowali sobie utrzymanie w Ekstralidze, w której jest w tej chwili 14 zespołów, a pozostanie 8, a gorzowianom brakuje już tylko jednego punktu, co powinni spokojnie osiągnąć. Po pierwszej tercji było 4-0 dla naszej drużyny, w drugiej kolejne 4 bramki przy jednym trafieniu zespołu z Gdańska, trzecią tercję wygrała Olimpia 4-3, no ale ostatecznie ze zwycięstwa oczywiście, co matematyka wskazuje, cieszy się nasz zespół. 3 razy trafił Damian Domański, 3 razy także Wojciech Bojko, 2 bramki Maksyma Helmana i 2 bramki Filipa Łukaszewskiego. No i to daje nam razem 11 bramek do 5 dla gorzowskiej drużyny, z czego oczywiście cieszy się trener Maciej Helman.
Pierwsza tercja uważam bardzo, bardzo fajnie z naszej strony, aczkolwiek zaczęliśmy strzelać bramki dopiero chyba od 10 czy 11 minuty, ale naprawdę fajnie to wyglądało, gra była poukładana, potrafiliśmy stworzyć sytuacje naprawdę ciekawe i z tego też spadły te bramki. Druga tercja podobna do pierwszej, myślałem, że uda nam się już dojechać do końca tego spotkania jakby z czystym kątem, ale zdarło się być może trochę gorącej głowy, trochę więcej zawodnicy chcieli jeszcze i straciliśmy parę bramek, aczkolwiek ten wynik i tak utrzymaliśmy do końca jakby w przewadze i efekt końcowy jest dla nas bardzo, bardzo fajny. Cieszymy się z tego wyniku, bo ostatnio trochę nam to nie zawsze wychodziło, ale to jest jakby przyszłościowo uważam, że jest wszystko dobrze.
A kolejny mecz w sobotę, jeszcze nie znamy godziny, u siebie przeciwko Pionierowi Tychy. No właśnie z tym zespołem praktycznie już jednego punktu brakuje, żeby się utrzymać definitywnie w Ekstralidze. Są jeszcze iluzoryczne szanse na play-offy, na pierwszą czwórkę, no ale tutaj potrzeba by było sensacyjnych rozstrzygnięć. Liderem z kolei pierwszej ligi piłki ręcznej pozostaje Stal Gorzów, która przegrała co prawda na wyjeździe, ale po karnych z Ostrowia Ostrów Wielkopolski w regulaminowym czasie było 26-26, w karnych 5-4 dla Ostrowia. Z postawy zespołu zadowolony był trener Stali Dariusz Molski.
Cierpliwość popłaca, cierpliwość i konsekwencja popłaca i to jest nauka gdzieś tam na przyszłość. Myślę, że tego dzisiaj się mogliśmy przez cały mecz uczyć i się uczyliśmy i na to naciskaliśmy, że tak jak początek na nas siedli, grali bardzo agresywnie, można powiedzieć nawet fał i byli bezkarni. Naszym zadaniem było nie dać się sprowokować, przetrzymać to i nawet tak mówili na odprawie, że po prostu nie dać im odskoczyć. Nie do końca się to udało, ale wytrzymaliśmy to i ze stanu 18-11 w drugiej połowie wyciągnęliśmy na ramię, za to już jest szacun. Mieliśmy super akcję na koniec, bo obroniliśmy sytuację, poszła kontra, no niestety Mateusz nie dochwycił, a szkoda, bo wtedy był dopiero numer. Kończyło się karnymi, no to już loteria. Przegraliśmy. Zespół potrafił w trudnych momentach się otrząsnąć i pokazać, no chyba klasę nawet, no to się podobało także publiczności.
Sporo w tym spotkaniu w gorzowskiej bramce stał Patryk Jaśko, młody nasz zawodnik, wychowany KS-u, miś kontuzji Sylwia Cezarego Marciniaka, bronił Krzysztof Nowicki, ale w drugiej połowie trener Dariusz Molski zdecydował się właśnie na Patryka Jaśkę, a krótką wypowiedź pomeczową z nim podrzuciła nam Kinga Teissner ze stalgorzów.pl.
Patryk Jaśko, debiut w tym sezonie w pierwszej lidze, no i chyba całkiem udany, bo tak naprawdę uratowałeś nam taką sytuację i wywalczyłeś tam rzuty karne.
No parę piłek wybroniłem, aczkolwiek też porobiłem parę błędów. No dla mnie to będzie duże, zebrałem trochę doświadczenia z tego meczu i powyciągam wnioski, żeby zagrać już lepiej następnym razem.
Co było najfajniejszym elementem twojej gry dzisiaj?
Czy najfajniejszym? Cieszyłem się z każdej piłki obronionej. A w dużym stopniu jeszcze pomagała mi obrona, dzięki czemu parę piłek blokiem zatrzymała.
Nie udało się wywieźć kompletu punktów, wywozimy niestety tylko punkt, ale to chyba dobrze na takim terenie.
No liczyliśmy na więcej, ale nie ma co się dziwić, bo na początku trochę nam przeciwnicy odskoczyli, ale w drugiej połowie ich doszliśmy i był prawie cały czas remis.
Tyle Patryk Jaśko. I jeszcze raz będzie trener Stali Dariusz Molski, bo przed meczem rozmawialiśmy też z nim o kontekście jakby całej tej rundy rewanżowej. Posłuchajmy.
Zaczyna się ta runda rewanżowa. No po pierwsze to chyba dobrze, że w końcu się ta przerwa skończyła, bo to jest jednak bardzo długo, tak?
Miesiąc czasu w sumie.
No trochę ponad.
No tam nie czepiajmy się szczegółów. Nie jest to taka jak ta wakacyjna długa, aczkolwiek pewnie lepiej grać jak trenować i lepiej się bujać o konkretne jakieś tam zadania, o konkretne cele, o punkty gdzieś pod jakimś stresem niż tylko tak między sobą gdzieś tutaj się tłuc.
Z tej pracy, która została wykonana przez ten czas, na tyle, ile się dało, to jest pan zadowolony?
No się trochę priorytety chyba zmieniły. To znaczy się, my mamy więcej luzu, tak powiem. Mamy 29 punktów. Tak na dobrą sprawę to nic nie musimy. Chcemy dobrze grać. Do każdego meczu będziemy się przygotować i przygotowujemy się bardzo solidnie, żeby go wygrać, ale jednocześnie chcemy wprowadzać coś nowego. Wszystkich ludzi nowych się nie da wprowadzić, ale być może w tej rundzie ci młodzieżowcy gdzieś tam będą, będzie ich widać. Być może. Bo to też zależy przede wszystkim od nich, ale także będziemy próbowali wprowadzać nowe rzeczy do grania i ponieważ no nie mamy żadnego noża na gardle, to możemy grać na luzie i uczyć się, kształcić się, doskonalić nowe elementy, zobaczyć jak one wychodzą w grze, bo w przyszłości na pewno one się przydadzą.
No ale można powiedzieć, że ta czołowa czwórka się ukształtowała i gdzieś pewnie między tą czwórką się rozstrzygną te miejsca 1-4.
Czy trudno mi mówić przed, co będzie na koniec, ale cały czas powtarzam, my do każdego meczu podchodzimy tak samo i chcemy każdy mecz wygrać. Nie będziemy się przed nikim kłaść, nie będziemy nikomu nic, żadnych ani prezentów dawać. Będziemy walczyć za każdym razem o zwycięstwo, nawet jeżeli będziemy wkładali w to jakieś swoje nowe cele, to i tak... Celem jest zawsze zwycięstwo na koniec.
Niestety nie udało się w tym pierwszym meczu. Tylko jeden punkt, a może aż jeden punkt. To zależy jak na to spojrzeć. Koszykarki NEJZS i JP Gorzów grały w finałach Mistrzostw Polski do lat 22. No i niestety po pierwszym zwycięstwie nad Politechniką Gdańską później przegrały w grupie z Eneą AZS Poznań i z JASEW BG Zagłębiem Sosnowiec, a w meczu o piąte miejsce uległy bardzo wysoko basketowie SMS Aleksandrów Łódzki. Wielki dramat przede wszystkim w tym turnieju, w spotkaniu z... Przepraszam bardzo, w spotkaniu z Eneą AZS Poznań poważnej kontuzji doznała Paula Duchnowska, jak się okazało zerwane więzadła, koniec sezonu. W pierwszym meczu z kolei mniej groźnego, ale też jednak groźnego urazu stawu skokowego doznała Wiktoria Kellera, więc też liderka tego zespołu. Ją prawdopodobnie czeka kilkutygodniowa przerwa. Dlaczego się nie udało i właśnie dlaczego też z tego powodu, o tym Ryszard Rachlewicz rozmawiał tuż po zakończeniu turnieju, po tym ostatnim meczu z basketem SMS-em Aleksandrów Łódzki z trenerem Robertem Pieczerakiem.
No myślę, że nie daliśmy rady się odbudować. Mentalnie dostaliśmy w krótkim momencie 3 ciosy. Wiadomo, najpierw brak Wiki, potem wczoraj jeszcze Paula i mecz przegrany, który no, mógł dać nam szansę grania o medale. Po prostu i no, z dziewczyn jakby no, uszło powietrze. No. Jakby byliśmy na deskach i nie mogliśmy się jakby podnieść, więc no ale to nie ma jakby też pretensji, bo wiadomo, mentalnie byśmy przygotowani na granie o wyższe cele, ale no po prostu zbieg okoliczności spowodował, że zagraliśmy się o piąte miejsce, a tak naprawdę myślę, że taki mecz jakby równie dobrze mógłby się nie odbyć, bo granie o piąte miejsce czy o siódme to jest tak naprawdę szkoda czasu i kosztów. Bo to ogólnie nic nie wnosi do meczu. Są zespoły, które przegrały. Myślę, że Amerykanie mają dobrą sytuację, że kto przegrywa, jedzie do domu, nie ma jakichś spotkań o nic, więc wiadomo, medale pierwsze, trzecie miejsce jak najbardziej, a siódme i piąte to dobrze, że dzisiaj żadnej kontuzji nie było tak naprawdę. To jest najbardziej. Cieszę się tylko z tego.
Przed turniejem mówiłeś, że stawka w tym roku jest niezwykle wyrównana i będą decydować niuanse. No myślę, że w waszym przypadku główną przyczyną tego, że nie powalczyliście o medale, była kontuzja już w pierwszym meczu Wiktorii Keller, no i we wczorajszym Pauli Duchnowskiej. Gdyby nie to, byłaby ta czwórka?
No ja myślę, że tak, że byśmy byli w pełnym składzie. Ja myślę, że byśmy na pewno byli w tej czwórce. No po prostu byśmy, myślę, że naprawdę dobrze przygotowani do tego turnieju. Byśmy dobrze mentalnie gotowi, ale po prostu no taki pech, no naprawdę rzadko się zdarza, żeby dwóch bardzo ważnych graczy wypadło. No i często jakby troszeczkę nas to mocno ograniczyło, tym bardziej to działa też na psychikę dziewczyn, to byli liderzy, to nie byli gracze, powiedzmy, zadaniowi, tak, że gracza zadaniowego można na cudzysłowiu wymienić, tak, na kolejnego gracza. To byli liderzy na boisku, liderzy poza boiskiem. No i to po prostu, no, jest bardzo trudne do zastąpienia, szczególnie na samym turnieju. No, tym bardziej wiadomo, że i taktyka cała gdzieś tam ustawiona jest pod liderów, na pewne rzeczy są na Wiki ustawione, pewne na Paulę i tak dalej. Na tych liderów gdzieś zabrakło, no, choć tak jeszcze mówię, wczorajszy mecz pokazał, dziewczyny wpięły się na maksa swoich jeszcze umiejętności, no ale gdzieś tego ciuteńkę zabrakło. No ale mówię, ciężko grać bez dwóch liderów. Każdemu zespołowi zabrać dwóch liderów, no to myślę, że no nie ma takiej siły też, żeby, no po to są liderzy, po to są gdzieś ci zawodnicy, którzy muszą ciągnąć. No i tak po prostu sport funkcjonuje.
No ale można też wyciągnąć kilka pozytywów. Przede wszystkim taki, że drużyna w tym wczorajszym meczu pokazała naprawdę wielki charakter i mimo straty dwóch podstawowych zawodniczek podjęła walkę i była bardzo blisko zwycięstwa. No i pokazały się z dobrej strony te zawodniczki, nazwijmy to wchodzące, jak powiedzmy Aleksandra Kuczyńska, która zagrała momentami wręcz fantastycznie.
Tak, tak. Wiadomo, że tam są dużo rzeczy, które bardzo cieszą. No, my też jakby jedno ten turniej, ja wiedziałem, że mamy ten zespół wyrównany właśnie, dość, że będzie można korzystać z tych zawodniczek, że one dadzą jakość, tylko że spadło na nich sytuacja, że one musiałyby zacząć być liderami, tak? I jakby no to się zrobił problem, tak? Aczkolwiek twierdzę, jestem 100% pewny, gdybyśmy wczorajszy mecz wygrali, dzisiejszy nasz mecz półfinałowy by wyglądał całkiem inaczej, bo były euforia, tak, niestety, no wczoraj dziewczyny były dość mocno przygnębione, bo przez przepisy PZKOSZA dla niektórych to są ostatnie turnieje młodzieżowe, choć już za rok nie będzie kategorii U22, więc podwójnie jakby żal tych dziewczyn im było i mi też jest żal, że no nie będą mogły się jakby za rok zrewanżować, tak, że były sytuacje losowe, można byłoby za rok, powiedzmy, gramy jeszcze raz, sprawdźmy się jeszcze raz, no. Zespół pokazał potencjał tak naprawdę w Pucharze Polski, gdzie zajęliśmy drugie miejsce. Tutaj, mimo przeciwności losu, byliśmy bardzo blisko i pokonania AZS-u Poznań. Mówię, o ciuteńkę zabrakło do Sosnowca. Mówię, no a ten turniej był bardzo wyrównany i on jest jakby bardzo wyrównany. I po prostu no tutaj decydują niuanse. No ale mówię, zabrać liderów no, jest po prostu duży, duży problem. Myślę, że dla każdego zespołu w każdej dyscyplinie sportu.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
Kajakarki kadry narodowej zakończyły zgrupowanie w Portugalii w Milfontes. Oczywiście były tam trzy zawodniczki AZS-u AWF, Gorzów Karolina Naja, Anna Puławska i Julia Olszewska. Niestety nie udało nam się do tej pory skontaktować z Anną Puławską. Mieliśmy wstępnie rozmawiać, ale no niestety nie udało się to, więc o tym zgrupowaniu rozmawialiśmy z trenerem Markiem Zacharą, który był tam też razem z poza kadrowiczami z AZS-u AWF Gorzów, czyli z Grzegorzem Bryńskim i Pauliną Nogą. Trener Marek Zachara, przy okazji dyrektor klubu AZS-u AWF Gorzów, opowiedział nam też o tym, czy nasze trzy kajakarki rzeczywiście we trzy jako reprezentantki AZS-u AWF Gorzów dotrwają do igrzysk w Tokio, no bo wiemy, że gdzieś pojawia się temat, że tych pieniędzy w Gorzowie na olimpijki nie jest tyle, ile można byłoby sobie życzyć.
No właśnie wróciliśmy ze zgrupowania z Portugalii. Byliśmy razem klubowo i z kadrą polskich kobiet. Powiedzmy wspólnie w miarę trenowali. Nasze kadrowiczki na tle grupy bardzo fajnie wyglądają, bo nasza trójka jest na 9 dziewczyn w tej ścisłej kadrze seniorek. Mówimy to Nai, pani Puławskiej i Julii Olszewskiej. No jeszcze dwoje zawodników było z klubu, takżeśmy zrealizowali dużo treningu specjalistycznego na wodzie w bardzo dobrych warunkach, no bo przepłynęliśmy około 400 km w 16 dni treningowych. Także to bardzo fajnie, dużo siłowni, dużo biegania, dużo dobrego jedzenia. Tutaj nie można też powiedzieć bardzo ważne, bo to jest paliwo. W dobrych warunkach atmosferycznych, w dobrej pogodzie, także zawodnicy zaadaptowali się, bardzo dużo tej pracy wykonali.
Właśnie wspomniał pan trójce, właśnie jak Julia Olszewska wygląda na tle bardziej doświadczonych kadrowiczek.
Myślę, że jest fajną obserwatorką. Stara się, ja ją tak odbieram, stara się na pewno podglądać starsze zawodniczki. Jest bardzo zaangażowana w trening. To widać, bo codziennie widziałem ją na treningu na wodzie. I jak trener kadry też powiedział, drzwi otwarte są dla wszystkich. A zmieści się ten, kto będzie pływał z przodu. No, mówimy o kwalifikacjach wewnętrznych krajowych, bo potem będzie rozstrzygnięcie, kto się załapie do kwalifikacji i później do tych regat kontrolnych Pucharów Świata i Mistrzostw Europy, które będą rozgrywane i trener później już dobierze ostatecznie osady, bo mają kwalifikacje olimpijskie, kto w których będzie startował.
Jeżeli chodzi o Karolinę i Anię?
No z obserwacji one jakby troszeczkę, jak to się mówi, były dominujące w treningu, no i Karolina, i Ania, no, i na wodzie, i na treningu biegowym, na siłowni. Można było zaobserwować, że są bardzo fajnie w treningu, realizują to wszystko, są zaangażowane, realizują na 100%. Trener ma tak komfortową sytuację, mówi o trenerze kadry, że nie musi ich pogajać, bo tam rywalizacja jest taka, że aż miło patrzeć. Zaangażowanie zawodniczek jest bardzo wysokie, profesjonalne, także no, naprawdę powtórzę się, że miło patrzeć, jak realizują program treningowy. No, mają wszystkie podobny cel. Start w Igrzyskach Olimpijskich, każda chce pojechać, no i wiedzą o co walczą.
Pytanie do pana jako dyrektora klubu, czy gdyby miał pan dzisiaj powiedzieć, że ta cała trójka największych nadziei, czyli Karolina Ania, także Olga Michałkiewicz jako wioślarka będą reprezentantkami AZS-u AWF Gorzów na igrzyskach w Tokio, to dałby pan jakby pewność?
Dzisiaj tego nie odpowiem, ponieważ tak zwane okienko transferowe, to u nas w sporcie to może za duże słowo, bo z transferami niewiele ma do związku, ale że zawodnicy mogą przejść z klubu do klubu jest do końca marca. No, są oferty, szczególnie z miasta Poznania, które uchwałą Rady Miasta jest takie atrakcyjne stypendia, bardzo atrakcyjne. Na pewno my nie jesteśmy w stanie nawet się zbliżyć do nich, no to no, trudno mi się odpowiedzieć. Nie odpowiem na to pytanie, bo ponieważ jeszcze oficjalnie przynajmniej ja nic nie wiem, czy jakieś decyzje ostateczne są, o także tak powiem.
Władze miasta tutaj zrobiły wszystko? Naszego miasta?
No dostaliśmy troszeczkę więcej sport na kwalifikowany, no ale na pewno te środki nie wystarczą, żeby zabezpieczyć na podobnym, lekko podobnym poziomie to, co oferują inne miasta. No, generalnie nasze zawodniczki z tej kadry ścisłej najmniej jakby mają wynagrodzeń, stypendium z tego tytułu, że uprawiają sport na tak wysokim poziomie. Nawet do młodszych zawodniczek z Bydgoszczy, które mają po 19 lat, to one no, mają dużo mniej niż inne. Także należy się cieszyć, że tak do tej pory u nas są, czy były.
Czy były? No nie zabrzmiało to optymistycznie. Ze strony trenera Marka Zachary, trenera AZS-u AWF Gorzów, jeżeli chodzi o sekcję kajakarską, no i oczywiście dyrektora klubu, być może jeszcze w tym tygodniu poznamy więcej konkretów na ten temat. To oczywiście nie koniec, bo w ostatniej prostej jeszcze kilka spraw mamy. Będzie między innymi o rekordzie świata Armanda Duplantisa. Dlaczego? A o tym się przekonamy wszyscy po wiadomościach.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W w każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jeżeli chodzi o wydarzenia ligowe, to mieliśmy też derby Gorzowa w trzeciej lidze lubuskiej. Siatkówki SKS kontratak w hali przysłowiańskiej, więc gospodarzem był SKS. No i troszeczkę niespodziewanie chyba były jednak emocje, bo pierwszy set z trudem SKS wygrał do 23, faworyt w tym spotkaniu. Drugiego seta wygrał KS Ataki, to 25 do 16. No i zrobiło się 1-1 i zapachniało niespodzianką. No jednak kolejne dwa sety SKS wygrał do 20 i do 21. No cały mecz 3-1, gorzowianie zgarnęli komplet. O, gorzowianie i tak by zgarnęli komplet punktów, bądź nie, gdyby było 3-2, ci mocniejsi teoretycznie zgarnęli komplet punktów. No, ale jednak jeden z grających trenerów SKS-u, Wojciech Janas, chwalił drużynę rywala.
No na pewno zespół KS Atak postawił bardzo wysoko dzisiaj poprzeczkę. Bardzo dobrze zagrali, trzeba chłopaków tam naprawdę pochwalić, bo od poprzedniej rundy wykonali kawał dobrej roboty i ich gra zdecydowanie poszła w górę. My natomiast no, podeszliśmy do tego meczu jako faworyt. Potrafiliśmy się skoncentrować i na szczęście udało się wygrać.
Mieliście łatwiejsze zadanie, kiedy w pierwszej linii był ich rozgrywający, no niestety niezbyt słusznego wzrostu, tak delikatnie nazwijmy.
Znaczy, no wiedzieliśmy bardzo dobrze, że rozgrywający w drużynie przeciwnej jest niższy, no i tam jest ta dziura w bloku, no i staraliśmy się to wykorzystać. Zresztą chyba każdy będzie takie coś wykorzystywał.
Łukasz Lamcha, grający szkoleniowiec drużyny KS Atak.
Myślę, że jeśli my byśmy dzisiaj lepiej zagrali zagrywką, co panowie potrafią pokazać moi na treningach i odrzucilibyśmy troszeczkę rywala od siatki, więc ten blok nie byłby taki istotny. Moglibyśmy się dwoma zawodnikami przestawiać tą strefę, którą byśmy chcieli zablokować. Punkty uciekły. Liczyłem tutaj na jakieś punkty, powiem szczerze. Niestety na ostatnim treningu nasz nominalny libero doznał urazu palca. Zrobiło mi się bardzo krucho ze składem. Sam dzisiaj przywdziałem, mówię, strój siatkarski, bo nie wiedziałem, jak to może być. Czy panowie w szóstkę, w siódemkę potrafią wytrzymać trudy całego spotkania. No, udało się, wytrzymali, ale brakowało mi możliwości takiego luzu taktycznego, żebym mógł coś zastosować. Po prostu nie miałem takiej możliwości.
Tyle o siatkarskich derbach Gorzowa. SKS wygrywa 3-1. SKS, wiadomo, ma ambicje na to, żeby awansować do drugiej ligi. Czy tak będzie, oczywiście to dużo tutaj pokaże. Pokażą turnieje półfinałowe, finałowe o awans do drugiej ligi, a więc rywalizacja z innymi zespołami z innych regionów. Na razie SKS prowadzi w tabeli, ale ma jeden mecz więcej niż Iwaniccy Gubin, choć to niczym nie szkodzi, bo dwie drużyny znajdą się w tych półfinałach. Na trzecim miejscu rezerwy Olimpii Sulęcin, na czwartym Żak Krzeszyce, na piątym przedostatnim KS Atak, tylko przed Orionem Sulechów. W Toruniu mieliśmy Kopernikus, Kap lekkoatletyczny, tam Armand Duplantis, Szwed, pobił rekord świata halowy w skoku o tyczce. No i później był także meeting ogólnopolski dla juniorów, a trener Tomasz Saska, tak oczywiście zapytaliśmy o to, jak wypadli nasi zawodnicy w Toruniu, ale trener Tomasz Saska tutaj tak lekkim żartem zboczył z tematu, posłuchajmy.
Mówimy o rekordzie świata Duplantisa?
Nie, chyba że o czymś nie wiemy, jakiś transfer do LKS.
Nie wiem, czy pan widział zdjęcie naszej mistrzyni Polski Corneli Suri z Duplantisem.
Ja bym wolał, żeby to Duplantis chciał sobie zrobić zdjęcie z naszą Cornelią.
No ale jednak raczej dzisiaj na świecie wszyscy chcą sobie z Duplantisem zrobić zdjęcie.
I jeszcze.
Tak się złożyło, że akurat byliśmy dzień wcześniej przed meetingiem, był Kopernikus i najstarsza grupa jakby miała możliwość zobaczenia zawodów na żywo i rekordu święty Justyny nawet, ale no takiej lekkiej atletyki byśmy sobie życzyli akurat z Duplantisem. Rewelacyjna rzecz po prostu. A dzień później startowaliśmy my, 95% rekordów życiowych, bardzo dobre występy, prognostyk przed halowymi mistrzostwami Polski. Także jestem zadowolony, wróciliśmy po prawie 16 dniach nieobecności, bo byliśmy na zgrupowaniu, także wszystko w dobrym kierunku. W czwartek wyjeżdżamy, wieczorem jedziemy, w piątek już Kornelia Sura zaczyna zmagania w pięcioboju juniorek. To może być trochę trudno, ale bo jest pierwszym rokiem juniorek i wszyscy ma starsze rywalki, jakby te rok starszy od siebie, ale myślę, że będzie wysoko, powinna być, dobrze wygląda, też teraz szybko Płotki pobiegła. A we wtorek, przepraszam, nie we wtorek, tylko w sobotę od po południu już juniorzy zaczynają eliminację i na 200 i na 400 indywidualnie, także i Jala Kaczmarek, Olga Rzeszewska i chłopaki, nowe talenty pojawiające się, nieźle się zaprezentowali, także i miejmy nadzieję, że w niedzielę finały, a na sam koniec zawodów pierwszy raz w historii sztafeta mix na hali, czyli dwóch mężczyzn, dwie kobiety i będzie na 400 metrów ściganie. I nie ukrywam, że jesteśmy jednym z faworytów nawet do wygrania tego miksa.
Tyle trener Tomasz Saska. W weekend wspomniane Mistrzostwa Polski halowe w Toruniu juniorów. Oczywiście będzie tam także grupa lekkoatletów AZS-u AWF Gorzów i też na pewno z istotnymi nadziejami na osiągnięcie sukcesu w Grodzie Kopernika. Będą mieli podopieczni trenerów Izabeli Zaleskiej-Posmyk i Sebastiana Papugi. Do rozstrzygnięć w Mistrzostwach Polski juniorów w piłce wodnej jeszcze dość daleko, ale w Gliwicach rozegrano jeden z turniejów eliminacyjnych. Poza zasięgiem rywali byli waterpoliści Alfy Gorzów. Podopieczni trenera Jacka Osińskiego pokonali w pierwszym spotkaniu Pałac Młodzieży Warszawa 17-5, a w drugim gospodarzy, czyli Polonię Bytom, bo Polonia Bytom jako gospodarz rozgrywa mecze w Gliwicach. No tutaj gorzowianie wygrali aż 26-9, a Jacka Osińskiego, trenera Alfy, o ten turniej zagadnął Ryszard Rachlewicz.
W pierwszym meczu zawodnicy popełniali dużo błędów. Pomimo tego, że wygraliśmy wysoko, to jednak miałem do nich pretensje. W drugim meczu obraz był całkiem inny. Przyjęli te wiadomości moje, wyciągnęli wnioski. Mecz był całkiem inny. Wygraliśmy bardzo wysoko. Także rzeczywiście dwa, można powiedzieć, takie spokojne mecze. No niemniej jednak zawsze zwracam uwagę na to, żeby nie popełniać właśnie w takich meczach błędów podstawowych, szkolnych. Ale generalnie jestem zadowolony, zwłaszcza z dwóch młodych zawodników, bardzo młodych zawodników, których wziąłem na te dwa mecze, którzy się zaprezentowali bardzo fajnie i z tego jestem najbardziej zadowolony.
Z jednej strony należy się cieszyć, bo drużyna wygrywa spotkanie za spotkaniem, z drugiej strony chyba problem, bo jak się tak ciągle wygrywa, no to może dojść do tego, że zawodnicy będą zbyt pewni siebie.
No właśnie, to jest taka praca dosyć skomplikowana, bo wpływać trzeba na psychikę zawodnika. Muszą mieć świadomość tego, że każdy element, obojętny z jakim przeciwnikiem się nie gra, nawet z tym słabym, to trzeba wykonywać prawidłowo. No i utrzymanie tego poziomu jest podstawą do pracy na treningu. No teraz będzie konfrontacja już z innymi przeciwnikami, bo te turnieje eliminacyjne się zakończyły. Dwa najlepsze zespoły z poszczególnych grup się spotykają, żeby walczyć od pierwszego do trzeciego miejsca, dającego miejsce już w finałowym turnieju.
Tyle trener Jacek Osiński. Natomiast w niedzielę mieliśmy piąty bieg biegowego Grand Prix Gorzowa. Po raz czwarty triumfował Szymon Belgrał z Międzyrzecza, reprezentujący IWOT Team, i to oznacza, że Szymon Belgrał jest już zwycięzcą klasyfikacji generalnej, bo biegowe Grand Prix Gorzowa składa się z sześciu biegów, ale są zaliczane do klasyfikacji generalnej. Najlepsze cztery narze. Szymon Belgrał cztery razy wygrał. Oto nie ma już matematycznej możliwości, żeby ktokolwiek go wyprzedził. Zapewne Szymon Belgrał sobie ostatni Grand Prix odpuści. Nie odpuszczą sobie raczej panie, bo tutaj sprawa jest otwarta. Co prawda wygrała Maja Działoszewska ze Świebodzina, ale ona akurat tutaj jakby gościnnie się pojawiła po raz pierwszy w tym biegu, w tym sezonie, no i nie liczy się jakby w tej klasyfikacji generalnej, natomiast cztery panie mają tutaj dość realne szanse na to, żeby wygrać. W tej chwili przed ostatnim biegiem liderką jest Agata Smolińska. Ona jest z miejscowości, która nazywa się Chwałowice. Także gonią ją w klasyfikacji generalnej Joanna Świątkowska, Iwona Kunik oraz Katarzyna Fienko. Katarzyna Fienko ma trzy zaliczone biegi, ale jeżeli pojawi się w ostatnim, no to też będzie uwzględniana w klasyfikacji generalnej. Oczywiście w najlepszej sytuacji jest Agata Smolińska, która prowadzi w tej klasyfikacji generalnej przed ostatnim biegiem. Ona była na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ten właśnie niedzielny bieg, bodaj najtrudniejszy, no bo jednak to była trasa na poligonie przy Słowiańskiej, między Słowiańską a Żwirową. Tyle, jeżeli chodzi o na temat biegowego Grand Prix Gorzowa, po przerwie jeszcze piłka, przepraszam, pływanie.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Na koniec ostatniej prostej zajrzymy jeszcze do pływaków, którzy oczywiście w grudniu mieli swoje mistrzostwa Polski, no a teraz już czas mocno myśleć o kolejnym sezonie. A jak wygląda sytuacja u pływaków? O tym trener Artur Łopaciński.
Też troszkę żeśmy odpoczywali, pierwszy tydzień ferii, każdy mógł spędzić ze swoją rodziną, oczywiście w miarę sposób czynny. Drugi tydzień już pracowaliśmy delikatnie, wchodząc w ten kolejny etap przygotowań. Przed nami najbliższe tygodnie to jest praca na bazie przygotowania ogólnego, no i potem będziemy już wchodzić już coraz konkretniejsze te etapy ukierunkowane i tak dalej. Oczywiście takim najważniejszym kulminacyjnym startem to są Mistrzostwa Polski w maju seniorów i młodzieżowców, gdzie mam nadzieję grupka młodych ludzi weźmie udział. Po drodze mamy Grand Prix, przynajmniej zaplanowane w Warszawie i w Lublinie. Jest też zaplanowany obóz w miejscu, to jeszcze też trudno do przewidzenia, wszystko zależy od kosztów, nie będę ukrywał, ale być może będzie to Lublin, żeby nie kursować po całym kraju jak wariaci, tylko się skupić na jakimś jednym miejscu, tym bardziej, że w Lublinie są Mistrzostwa Polski i Liga i Grand Prix, także być może nam się uda w tamtym miejscu podnieść się na wyższy poziom szkoleń naszych zawodników. No i potem oczywiście lato. Latem są głównie 14, 15, 16 latkowie. OOM-y oczywiście. W tym roku Olimpiada Młodzieży jest troszkę wcześniej niż Mistrzostwo Polski 15-16 latków, co jest takim niespotykaną sytuacją.
Ze względu na Mistrzostwa Europy Juniorów,
tak,
zdaje się.
Tak, tak, zgadza się. Także starsi kończą troszkę wcześniej, młodsi kończą parę dni później, tydzień później. No także są te wakacje w pewnym sensie też wypełnione jeszcze pracą. No i potem oczywiście cały sezon zamykamy w grudniu Mistrzostwami Polski rocznikowymi i Mistrzostwami Polski seniorów. Na razie mówię spokojnie, pewien taki projekt wchodzimy ogólnorozwojowy przy pomocy młodego człowieka, który nas wesprze. To jeśli chodzi o element ogólnorozwojówki, wprowadzenie tak zwanej siły, ale na bazie własnego ciężaru ciała, nie przez jakieś żelastwo, czyli typową siłownię, bardziej właśnie swój ciężar ciała. To są takie nowości, to są specyficzne, rzekłbym, sposoby wzmacniania zawodników, typowe dla pływaków, bo mówię, to sport pływanie w wodzie, no troszkę się różni od tych wszystkich innych sportów lądowych i troszeczkę inne są, że tak powiem, przywartościowania pracy na lądzie w stosunku do pracy w wodzie. No i mamy nadzieję, że to też odniesie skutek, wzbogacą się nasi zawodnicy o siłę, o moc. Także takie plany wstępne na ten początek tego roku i do Mistrzostw Polski seniorów. No bo jak zwykle mamy nadzieję, że będzie równie ciekawie, jak było w zeszłym roku. Końcówka była bardzo fajna. Cieszyliśmy się medalami, fajnymi występami dziewcząt i chłopców. No i mam nadzieję, że niebawem też najmłodsi się pokażą, czyli 14-latkowie, czyli 2006 rocznik, który powolutku też już będzie wchodził w te pierwsze Mistrzostwa Polski. Jest grupa w miarę liczna. Miejmy nadzieję, że wytrzymają i będą nas pięknie reprezentować.
Czyli szukamy następców Mireli Olczak ciągle. To tyle w ostatniej prostej. Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17. Tam będzie między innymi o sparingach dwóch naszych czwartoligowców. No i także zapytamy prezesa Warty Gorzów Zbigniewa Pakułę, o co właściwie chodzi w tym oświadczeniu, które zostało opublikowane i które też, o którym też możemy przeczytać na naszej stronie www.radiogorzów.pl. Oczywiście w środę magazyn żużlowy po godzinie 13. Tam na pewno co nieco o obozie Stali Gorzów, który dziś właśnie dobiega, bądź też już dobiegł końca. I ostatnia prosta też dobiegła końca. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.